A chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić na temat języka. Język a zachęta. Czy nasze wypowiedzi zachęcają nas wzajemnie? Czy jesteśmy, to co mówimy dla innych jest zachęcające, czy jest zniechęcające? I takie pytanie na początek. Zastanówmy się, czy to co wypowiadasz do kogoś, czy to jest zachęcające? Czy to, co mówisz, zachęca innych do działania? Że innym chce się żyć, nabierają skrzydeł i chcą działać dla Jezusa. Taka śmieszna historyjka na początek, żebyśmy weszli w ten temat. Pewnej kobiecie zgasł samochód na światłach, na czerwonym świetle i nie mogła go odpalić. Kierowca, który stał za nią, ciągle trąbił. A ona próbowała odpalić ten samochód i nie mogła, a on ciągle trąbił. Możliwe, że to było w Warszawie. Chociaż wiem, że niektórych kazań moich ludzie słuchają z Warszawy, później mam telefony. Dlaczego ja tak bardzo Warszawy nie lubię? To mówię teraz do ludzi z Warszawy, dlatego że tak szybko jeżdżą i nie ustępują bardzo często. Zupełnie inaczej się jeździ w Giżycku. Ale to w ramach żartu. I facet, który stał za nią, ciągle za nią trąbił. W końcu ta kobieta nie wytrzymała, wyszła z samochodu, podeszła do niego, zapukała, on otworzył okno i ona mówi tak. Jeśli pan zechce spróbować uruchomić mój samochód, to ja bardzo chętnie siądę i będę trąbiła na pana. No i facet załapał, co ona próbuje mu przekazać. Wiecie, bardzo łatwo jest trąbić. Bardzo łatwo jest kogoś znegować. Ale o wiele trudniej jest po prostu przyjść i komuś pomóc. Mój ojciec mi opowiadał, że kiedy był w Niemczech, w RFN jeszcze w 80 roku, to pewien człowiek z Niemiec kupił sobie polską syrenkę i też było bardzo często taka sytuacja, że mu na światłach właśnie nie chciała odpalić czy coś i wszyscy tak trąbili, a on wychodził, taki luzak, bogaty bardzo człowiek i tak do wszystkich, ale o co wam chodzi? I dalej wsiadał i próbował odpalić. Był totalnie wyluzowany. Każdy, kto narzeka i źle mówi, a zdarza się to każdemu z nas, myśli, że jeśli będzie tak mówił, czyli źle narzekał, to może ktoś w końcu weźmie sobie to narzekanie do serca i coś z tym zrobi. To jest takie, też my jako naród mamy taki problem, że jak dużo będziemy narzekać, to w końcu ten rząd się weźmie do roboty i coś będzie robił. Tak, planuję kazanie w najbliższym czasie o rodzicach, także Gabrysia jest w temacie. Zobaczcie, narzekanie nie spowoduje tego, że ktoś w końcu sobie weźmie to do serca i zacznie działać. Narzekający najczęściej oczekuje zmian, ale rzadko zaczyna te zmiany od siebie. Zapomina, że zamiast marnować czas na ciągłe narzekanie na jakiś temat, ta osoba mogłaby dołączyć się do kogoś i coś w tym temacie zrobić. O wiele więcej dobrego wynikłoby z tego, gdyby ktoś podszedł i powiedział: widzę problem, widzę dziurę, chcę się tym zająć. Czy mógłbym ci w tym temacie pomóc? Naturalne jest dla nas, że bardzo często wypowiadamy bardzo dużo słów i angażujemy swoje serce, swoje emocje. Jesteśmy cali w nerwach, no bo widzimy problem do rozwiązania. Ale o wiele lepszą rzeczą byłoby zająć się tym problemem. Najczęściej, kiedy mówimy źle, na przykład o naszej pracy, zdarza nam się mówić źle o naszej rodzinie, ale zdarza się ludziom wierzącym też źle mówić o swoim kościele, do którego chodzą. I kiedy ludzie narzekają źle, czy o pracy, rodzinie, czy o kościele, to oczekują, aby osoba słuchająca, do której wylewają to narzekanie, zgodziła się z nimi, przyjęła ich punkt widzenia, aby mogli razem ponarzekać. Ktoś, kto narzeka, szuka kogoś, kto załapie ten temat i mówi: no masz rację. I wtedy we dwójkę razem narzekają. Później może się uda znaleźć jeszcze jedną osobę albo dwie, Wtedy już nie narzeka jedna, tylko 4 czy 5. No i wtedy, kiedy już jest taka fajna grupa narzekających, to wiecie, wtedy atmosfera w kościele robi się bardzo miła. Prawda? Jak wtedy jest miło, kiedy wszyscy narzekają. Wiemy, że tak nie jest, że jest dokładnie na odwrót. Niektórzy narzekają, jak to jest źle w naszym kościele, jak to się nie da wytrzymać. Nie mówię o naszym kościele, w naszym jest dobrze, ale mówię o tych kościołach, które znamy z Polski, tak? Bo my nie mamy takich problemów. Ale kiedy ktoś narzeka na przykład na temat kościoła, to pojawia się pewien podstawowy problem. Co to jest kościół? To jest ciekawe, że bardzo często, jeśli ktoś narzeka, to nie czuje się nawet częścią tego kościoła. Kościół to nie jest budynek, pastor, starsi. Kościół to on mówi o sobie. Bo kościół to jest ciało, to jest rodzina. Jak ktoś mówi źle o własnej rodzinie, no to mówi o sobie też źle, no bo jest częścią tej rodziny, no nie? A w naszej rodzinie na Wigilii to zawsze się pokłócą. No to o kim ty mówisz? No mówisz o sobie również. Ty też tam byłeś na tej Wigilii. To jest twoja rodzina. I tak samo jest z kościołem. Kiedy zaczynamy narzekać na kościół albo mówić, że jest źle, to mówimy źle o samych sobie. Bo Biblia mówi, że Jezus jest głową kościoła, my jesteśmy jego ciałem. Ludzie wierzący zapominają, że kościół to nie oni. No kościół, no oni, oni. No ale to przecież ty jesteś częścią tego kościoła. Pytanie, czy chciałbyś albo chciałabyś, aby każdy wierzący w twoim kościele mówił tak, jak ty mówisz? Czy na przykład, bo na przykład bardziej bliski, no rodzina, jeśli dzieje się źle w rodzinie, naszej bliskiej, dalszej, i kiedy ja zaczynam mówić źle o własnej rodzinie, a zdarzało mi się też tak, przyznaję, czy chciałbym, żeby cała moja rodzina Zimów, Stawiarskich, że wszyscy mówili tak negatywnie jak ja o całej rodzinie? Czy wtedy rodzina chciałaby się spotkać na Wigilię? O, to by była niezła atmosfera. Wigilia byłaby bardzo krótka. Wszyscy by się na początku pożarli i poszli. Bardzo często, kiedy my mówimy źle albo narzekamy, myślimy, że inni będą się tłumaczyć i tak dalej. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas w tym naśladował tak naprawdę, bo atmosfera wtedy robi się naprawdę ciężka. Można powiedzieć, że wtedy siekierę można zawiesić w powietrzu na takiej Wigilii czy na takich świętach. Czy chcielibyśmy, aby w naszym kościele wszyscy narzekali? Jak myślicie, do czego to by doprowadziło, gdybyśmy zrobili takie spotkanie, gdzie by wszyscy wylali z serca różne obawy, lęki i narzekania? Wtedy po takim spotkaniu myślę, że wielu by pomyślało, ale naprawdę z nami jest źle. Czy chcielibyśmy, aby każdy z nas narzekał na innych? Na przykład w tym, że ktoś zgrzeszył. Bardzo często jako pastor, jak z kimś rozmawiam, to wiecie, najbardziej ulubione tematy, jakie ludzie mają, wierzący, to jest rozmowa o innych. No bo wtedy się jest bardzo bezpiecznie. Jak pastor przychodzi na wizytę duszpasterską, to jest bardzo bezpiecznie rozmawiać o kościele i o innych. A wiesz, jaki ten brat zrobił okropny grzech? Albo ta siostra, jak się zachowała. Bardzo często chcemy odejść od siebie, od problemów o sobie. Co by było, gdyby wszyscy na siebie patrzyli tak, jak to się mówi, z byka i mówili tylko o problemach drugiej osoby? Czy chcielibyśmy być w takim kościele? Nie. Czy chcielibyśmy należeć do kościoła, gdzie każdy w kościele mówi, że nie ma tu miłości? No, bo nikt w tym tygodniu do mnie nie zadzwonił, nikt mnie nie odwiedził, nikt mi nic nie dał, nie przyniósł prezentów, nic, że mi nie pomógł. Nic miłego w tym tygodniu od tego kościoła mnie nie spotkało. Czy chcielibyśmy być w takim kościele? Nie, gdyby wszyscy przyjęli taką postawę, to nie byłoby już komu dawać. Jakby jeden się znalazł, to by po prostu, czułby się w piekle, gdyby 40 osób od niego oczekiwało, on tylko daje. zwariowałby psychicznie. W jakim wieku ludzie zazwyczaj narzekają? W jakim wieku ludzie najczęściej narzekają, są marudni, ale inni ludzie obserwują tego marudnego, narzekającego człowieka i tolerują to i mówią, a wyrośnie z tego. O kim ja mówię? O dzieciach. To dzieciom dajemy prawo, małym dzieciom dajemy prawo do tego, żeby narzekały, marudziły, że jest im za zimno, za gorąco, niedobre, nie będę tego jadł, nie idę do kolegi, bo on nie da mi zabawek i tak dalej. To dzieci takie są. I wtedy patrzymy jako dorośli na tak, zachowanie takiej osoby, która non-stop narzeka, marudzi. Ja nie jadę, nie jadę rodzice z wami na te wakacje, to daleko i tak dalej. Zobaczcie, to dzieci są narzekające. Mój synek, już nie powiem który, także mam dwóch, także mam takiego synka, który non-stop marudzi o tym, że daleko jedziemy jechać w Bieszczady. To daleko. A jak już jesteśmy jeden dzień czy dwa, to ten sam synek mówi, ale fajnie, że jesteśmy w Bieszczadach. To dzieci tak, takie są. Marudzą, narzekają, ale otaczamy je miłością i mówimy, wyrośnie z tego. Niektórzy wierzący nigdy nie wyrośli z tego. Niektórzy wierzący są lata wierzący i dalej mają pesymizm. Jak z nimi rozmawiasz, to po prostu świat jest czarny. Katastrofa. Mieszka w najgorszym kraju na świecie. Wszystko jest czarne. Mamy najgorszego prezydenta, najgorszy rząd. Mamy wszystko najgorsze. Taki pesymizm totalny. Albo negacja, narzekanie, dołowanie innych, pretensje i tak dalej. Teraz jak na tej konferencji byłem, o, Duch Święty mi przypomniał kolejne świadectwo, które do tego pasuje. Był tam chłopak, który się nazywał Sebastian, więc łatwo było się przedstawiać. Jak ktoś nowy przychodził, to ja mówił, to jest Sebastian, więc łatwo było. Opowiadał historię o gościu wierzącym z Warszawy, który napalił się na jego samochód, żeby od niego samochód Volvo odkupić. A on nie miał zamiaru tego samochodu sprzedać. Mówi, że ściągnął z Niemiec jakąś unikalną wersję Volvo, która była niezniszczalna, jeśli chodzi o silnik i blacharkę. I facet się napalił, że chce od niego kupić ten samochód. Więc pomodlili się z żoną i Bóg im powiedział, sprzedajcie mu. Ale mało tego, Bóg ustalił z nim cenę rynkową, która była na rynku tego samochodu i musiał wyjechać, więc sporządził umowę, wpisał kwotę i podpisał się. Kiedy ten człowiek przyszedł, jego żona mu dała to, żeby on się też podpisał i facet zdębiał. No ale to jest inna kwota niż uzgadnialiśmy z twoim mężem Sebastianem. Przecież ta kwota jest 3 razy mniejsza niż uzgadnialiśmy. Na co Gosia, żona Sebastiana, mówi tak, no ale modliliśmy się o to i Bóg nam powiedział, żebyśmy taką kwotę wpisali. Słuchajcie, wierzący człowiek, który wszystkich negował, wszędzie wszystko było złe, każdy kościół w Warszawie jest zły, wszyscy są źli, pesymista totalny, narzekający. Mówili, że rozmowa z nim to tragedia po prostu, bo po prostu czułeś się winny już, jak zaczął, tylko mu otworzył usta. Wszystko jest beznadziejne. I słuchajcie, kupił ten samochód. Jak pojechał do warsztatu, to był w tak idealnym stanie, że w warsztacie, jak dowiedzieli się, za ile kupił, to chcieli mu 3 razy tyle od niego odkupić. Ale dlaczego o tym mówię? Bo facet, coś w nim pękło. Pierwszy raz zobaczył, że ktoś mu okazał miłość i totalnie się zmienił. Powiedzieli, że to nie jest ten człowiek, jest tak sympatyczny, tak bezproblemowy, że coś w nim pękło. Że zobaczył Bożą łaskę, że Bóg przemówił do ludzi innych i dał mu prezent. Ale niektórzy w ogóle nie wyrośli z pesymityzmu, z negacji, z takich pretensji, z żali. Ciągle marudzą i narzekają. Są jak małe dzieci. Ten Piotr właśnie powiedział bardzo fajny przykład. W życiu rodziców jest taka chwila, kiedy kupa u dziecka cieszy. Tak? Kiedy dzieciak się urodzi, niemowlak, to ta pierwsza kupa, która wychodzi, to jest sukces. Bo jak nie wychodzi, to jest problem. Kiedy dzieciak normalnie się załatwia do pierwszego, drugiego roku życia, nie ma żadnych kolek i tak dalej, ojciec i matka stoją i mówią, chwała Bogu za kupę. Jest taki okres, że do pewnego czasu kupa u małego dziecka cieszy. Ale kiedy już się zaczyna trzeci roczek, czwarty roczek, piąty, a on ciągle wali kupę w pampersa i nie chce się przesiąść na nocnik, to już zaczyna dawać lekki niepokój. A kiedy on ma 10 lat, 15 i dalej wali kupę w majtki, to już jest poważny problem. Dokładnie tak samo jest w życiu ludzi wierzących. Kiedy człowiek się nawraca, przychodzi do zboru tak jak do nas, jest nawrócony, właśnie oddał tydzień temu życie Jezusowi. I właśnie nie przyszedł do naszego zboru, bo ja uczę, żeby tak nie robić. Tylko, że czytasz z kimś z nim Biblię i się nawrócił. To kiedy odkrywa ten świeżo nawrócony z tobą, czytając Biblię, kupy w swoim życiu, czyli grzechy, to co się pojawia w twoim sercu? Radość. Że on czytając z tobą Biblię, widzi wielką kupę w swoim życiu. Ale kiedy mija 15 lat i on już chodzi do tego zboru i dalej ta sama kupa jest w jego życiu, to dalej się cieszysz? Jako ty, który go przyprowadziłeś do Chrystusa? To jest tragedia. To jest fajny przykład, który Piotr powiedział. Ja go trochę zmodyfikowałem. Zobaczcie, to nie jest normalna sytuacja. Jest czas, kiedy kupa u dziecka sprawia radość rodzicom. Jest czas, kiedy ja głoszę Jezusa jako pastor i ktoś się nawraca, cieszy mnie, że ktoś widzi kupę w swoim życiu. Ale kiedy ta kupa ciągnie się za nim 10, 15, 20 lat, to już mnie to nie cieszy jako pastora. Dla mnie to jest tragedia. Dla mnie to jest oznaka, że ta osoba nie chce się naprawdę oddać problemów Jezusowi. Zobaczcie, język pełen takich postaw oznacza duchową niedojrzałość. Kiedy człowiek ma problem z językiem, bo o tym jest kazanie, tak? Tam to była lekka dygresja. Kiedy człowiek ma ciągły problem z językiem, jest w języku agresywny, wulgaryzmy, wiele różnych rzeczy, był czas, że mogliśmy to tolerować jako wierzący. No nie, ktoś się nawrócił, miał problem z językiem, ale jeśli ktoś jest wierzący 15, 20, 30 lat i dalej ma problem z językiem, z tym, co wypowiada, to już nie jest normalne. Jak się zachowuje dojrzały chrześcijanin podobny do Chrystusa? Chciałbym, żebyśmy sobie zerknęli do, jeśli mamy Biblię, to otwórzcie, bo będę troszkę z greckiego mówił. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 11. Zobaczmy sobie ten fragment. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. I werset 11 mówi coś takiego. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. I to jest nakaz do Kościoła. To jest nakaz dzisiaj do nas, który Paweł do nas kieruje dzisiaj, do Kościoła w Giżycku. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie. Kiedy zgromadzamy się, kiedy pijemy kawę, herbatę po nabożeństwie, to z naszych ust powinna ciągle płynąć zachęta. Jeśli ktoś z nas do drugiej osoby przy kawie mówi o swoich problemach, to powinniśmy go tak zachęcić, że on mówi, masz rację, oddam to Chrystusowi i dam radę. Ciągle powinniśmy się zachęcać. Jest powiedziane i wzajemnie budować, czyli wzrastać w Chrystusie. I Paweł stwierdza taki fakt, bo wiem, że tak robicie. I chciałbym, jako pastor, żeby też u nas tak było. Ciągła zachęta i ciągłe budowanie się. Czyli Paweł mówi, cokolwiek robisz, cokolwiek mówisz, ma to być zachęcające dla innych i budujące. I chciałbym podobny fragment, żebyśmy zobaczyli. Mówi na podobny temat, to jest list do Hebrajczyków, 3 rozdział i werset 12 i 13. Hebrajczyków 3:12 mówi tak. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, Póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. To są dwa genialne wersety. Kiedy wszedłem w grecki, żeby dosłownie zobaczyć, co to oznacza, to niesamowite rzeczy mi Bóg zaczął pokazywać. Kiedy popatrzymy na ten 12 werset, to on mówi coś takiego. Jeszcze raz. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Dosłownie w grecki można tłumaczyć serca złego. I mówi to o ludziach wierzących. Nie mówi to o poganach. Bo my bardzo często, kiedy głosimy komuś Jezusa, mówimy, on ma złe serce, nie chce słuchać. Ale to jest skierowane do ludzi wierzących. Uważajcie, żeby pośród was ktoś nie miał serca złego, albo też to słówko greckie można tłumaczyć łajdackiego. Taki łajdak. Kto to jest łajdak? Że wszystko po nim spływa, że nic się go nie dotyka. Że to jest bardzo często... Czasami kobiety do mężczyzn mówią tak pieszczotliwie, ty łajdaku, jesteś tak sympatyczny, ale tak zepsuty. Ale to nie jest miłe słowo łajdak. I zobaczcie, tu jest ostrzeżenie, że możemy być takimi łajdakami. Też to się tłumaczy albo złośliwe serce. To znaczy, że na ustach i na twarzy do kogoś jestem uśmiechnięty i miły, a w sercu go osądzam, źle o nim myślę. Taki łajdak. I Bóg patrzy na siebie i mówi, ale z ciebie łajdak. Co innego w sercu, a co innego na twarzy i na ustach. I dalej Paweł mówi, uważajcie, żeby tak nie było. Dosłownie serca niewiary, i tu jest, chodzi o niewierzące serce. To jest szok, ale człowiek wierzący, po pewnym czasie, po paru latach wiary, może doprowadzić się do niewiary, do serca niewierzącego, do braku wiary dosłownie. To jest ostrzeżenie. Gdyby tak nie było, to Paweł by takich rzeczy nie pisał. Ale kiedy on zakładał kościoły, to zauważył, że człowiek się szczerze nawrócił, przyjął chrzest w Duchu Świętym, miał dary Ducha Świętego, ale nadal było zagrożenie i byli tacy, którzy odpadali i zamieniali serca w serce niewiary. I dalej jest powiedziane, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Odstępstwo, to słowo można też tłumaczyć oddalać się. Że człowiek wierzący oddala się. To słowo greckie znaczy też buntuje się w sercu przeciw Bogu. Trzyma się z dala, cofa się. Ono ma kilka znaczeń. Człowiek wierzący jest w stanie zbuntować się przeciwko Chrystusowi. Może zamienić się w bardzo religijnego człowieka, który przyjmuje postać, maskę pobożności, ale w serce ma rozwalone. I Paweł ostrzega, że to może stać się z każdym z nas. A 13 werset mówi, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia. I to słowo zachęcajcie ma bardzo dużo znaczeń, chyba z 10 prawie. Tu jest przetłumaczane zachęcajcie. Ale to jest jedno słówko greckie, znaczy napominajcie. Nam słowo napominać kojarzy się z niemiłą rozmową, że od tej pory on mówi, nie jestem już twoim przyjacielem. Dla nas rozmowa napominająca kojarzy nam się, że ktoś mówi, wykreślam cię z telefonu. Nie jestem już twoim przyjacielem, ale to znaczy zachęta też. Bo jeśli jesteś czyimś przyjacielem albo na kimś ci zależy, to rozmawiasz tak, żeby mu pomóc. A nie, żeby mówić tylko miłe rzeczy. No, i to słowo znaczy napominać, znaczy też zapraszać do relacji ze sobą, zachęcać, dodawać odwagi to słowo oznacza. Że po prostu tak z kimś rozmawiasz, że on się czuje odważny. Znaczy budować, prosić, błagać i pocieszać. Ma wiele znaczeń. I tu zostało przetłumaczone, że tak ma wyglądać relacja między wami w Kościele, że macie się budować, zachęcać, pocieszać, ale też czasami napomnieć. I dalej jest powiedziane, póki trwa to, co się zwie dzisiaj, dopóki my żyjemy na ziemi, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości. I słowo zatwardziałość też ma kilka znaczeń. Zobaczcie, tu jest powiedziane, że mamy być mili dla siebie i zachęcający, ale też napominający, bo jeśli nie będziemy siebie napominać i dosłownie pokazywać, że popełniasz błąd, że źle myślisz albo złe decyzje podejmujesz, to Paweł ostrzega, że możesz doprowadzić swoje serce do zatwardziałości, też do zahartowania serca, ale w złym znaczeniu, że twardy będziesz i znieczulony już na nic. I wtedy przychodzi ktoś do ciebie, twój najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka wierząca, mówi ci coś, a ty mówisz, odwal się. Nie będziesz wtrącał się w moje życie. To może ja z pastorem porozmawiam, że z tobą porozmawiam. Nie uznaję pastora. Ja już nikogo nie uznaję. Można doprowadzić się do takiej zatwardziałości, że przychodzisz do kogoś wierzącego, cytujesz mu Biblię, a po nim to spływa. To, co czytasz w Biblii. Cytujesz mu. Znaczy, tu jest Paweł nas ostrzega, że możemy mieć zatwardziałe, twarde, znieczulone serce. Że bardzo trudno już Duchowi Świętemu, który nadal w tym człowieku mieszka, przebić się do jego emocji, do jego uczuć. Jak do tego doprowadzić? No przez to, że człowiek nie jest otwarty na zachętę, ale zachęta ma być do tego, żeby on zmieniał swój sposób myślenia. Zachęta nie polega na tym, że podchodzę do kogoś, kto ma problem z alkoholem i mówię, wiesz co, lubię cię. Mogę ci postawić 2 piwa. To nie jest zachęta do tego, żeby on skończył z piciem. Jeśli widzę w kimś problem, to powinienem tak go zachęcić, żeby on chciał wprowadzić zmianę w swoim życiu. I kończy się ten werset 13, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Bo kiedy w życie człowieka wierzącego wchodzi grzech, to go oszukuje. Grzech, kiedy wchodzi w życie człowieka wierzącego, to robi coś takiego. Nikt o tym nie wie, to jest nasza słodka tajemnica, tylko ty i ja. I nikt się o tym nie dowie. Tylko, że nigdy nie możesz grzechu pozostawić na pewnym poziomie. Jak człowiek już wchodzi w grzech, to coraz bardziej chce więcej i więcej grzechu. Rzeczy, którymi Bóg się brzydzi. I wtedy grzech wypala ci sumienie, wypala ci serce. I dlatego tu jest powiedziane oszustwo, że on cię oszukuje. To słowo greckie można też tłumaczyć, że jest to łuda, fałsz, zwodnicze. I kiedy już wyjdzie twój grzech na jaw, to jest twój stan jest tak zły, że już nikt prawie nie może ci pomóc. Ani Kościół, ani często Bóg się do ciebie nie może przebić. Bo grzech opanuje wtedy twoje całkowicie serce. I pytanie, po co Paweł pisze do wierzących takie rzeczy, jeśli życie z Jezusem jest tak cudowne, tak wspaniałe i ludzie tak cudownie wzrastają się, rozwijają? Po co takie 2 mocne wersety? Dziwnie, to nie pasuje do tych kazań niektórych pastorów dzisiaj, którzy mówią, jak oddasz życie Jezusowi, super, hiper łaska, robisz co chcesz, żyjesz, jest cudownie. Nie, nadal jest to człowiek, który popada w grzechy, który ma problemy. Nadal może się wywrócić. Nadal może zatwardzić swoje serce. I Piotr pisze, że człowiek, który zatwardza swoje serce, kiedy odpada od Chrystusa, to jego stan jest gorszy niż przed nawróceniem. I znam takich ludzi, którzy się nawrócili, odpadli i zaczęli robić o wiele plugawsze grzechy niż przed nawróceniem, bo nadal Duch Święty mu dawał niepokój, więc on chciał zdusić niepokój. Więc wlewał alkohol na potęgę. Albo zmieniał kobiety co chwilę, żeby zdusić głos Ducha Świętego, żeby go wyłączyć dosłownie, bo nic mu nie dawało satysfakcji. Tak działa grzech. Niektóre osoby wierzące specjalizują się w osądzaniu Kościoła. No bo znowu im się załącza to myślenie, że Kościół to nie ja, ale Kościół to są ludzie. List do Rzymian 12:8 mówi coś takiego. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Paweł tam wymienia dary od Ducha Świętego, 12:8. I mówi, jest taki dar, Paweł napisał, dar upominania dla karcenia. Biblia Brytyjska, którą macie, tłumaczy to, jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. I wiecie, poznałem trochę ludzi wierzących w Polsce, którzy mają dar napominania. Jak taka osoba cię dopadnie, to po prostu nie wiesz, jak się nazywasz. I nie wiesz, czy w ogóle się nawróciłeś. Masz ochotę się nawrócić jeszcze raz i przyjąć chrzest. Bo brat przyszedł cię napomnieć. I to tak cię napomniał i mówisz do niego, ale dlaczego tak przykro do mnie mówisz? No bo wiesz... Bo ja mam dar napominania. Tylko w języku greckim trochę inaczej ten werset brzmi. Jeśli sobie go otworzymy, to jest właśnie problem z tłumaczeniem, no nie? Jak ktoś się uchwyci tego daru napominania, to jest naprawdę niebezpieczny człowiek w kościele. Ale popatrzmy na ten ósmy werset. Bądź dar upominania dla karcenia, tak jest w tysiącletce. Nowe tłumaczenie, to nowe przymierze, które niektórzy z was kupili, ma tam czy też zachęcania po to, aby podnosić na duchu. Zupełnie inne tłumaczenie. Że kiedy widzisz, że ktoś ma problem, to rozmawiasz z nim tak zachęcająco i to może być trudna rozmowa, ale tak, żeby go podnieść na duchu. I to słowo zachęcać, które tu jest użyte, można, to właśnie to jest to samo słowo, które wcześniej wam tłumaczyłem. Znaczy wzywać, napominać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać. To słowo ma dwa znaczenia podstawowe. Zachęcać, upominać. Jest, to słowo jest jak moneta. Nie można powiedzieć, że moneta ma tylko orła albo tylko reszkę. Ale my, jako ludzie wierzący, bardzo często przyjmujemy taką postawę w rozmowach między sobą. Ja jestem tylko od pocieszania i głaskania. No ale widzisz, w jakie on kłopoty się pakuje. No tak, ale to nie moja rola. Ja tutaj, potrzebny nam jest brat z darem napominania. Ale to jest dokładnie ten sam dar. Kiedy z kimś rozmawiasz, to masz go i napomnieć, i zachęcić. Rozmowa, którą z kimś prowadzisz, ma spowodować zmianę jego myślenia. Musi być i reszka, i orzeł. To jest jedna moneta. To jest to jedno słówko greckie. I napominanie, i zachęta. A niektórzy mają tylko zachętę. W ogóle większość sióstr na przykład najchętniej by się zapisało do tej kwestii zachęty. No, bo tak są kształtowane przez Boga. Kobiety są bardzo uczuciowe. Mają instynkt macierzyński. Większość braci, których znam, najchętniej by się zapisała do tej strony napominania. Ale to jest jedno i drugie. I tam jest użyte też słówko, tutaj Piotr Zaręba przetłumaczył podnosić na duchu, ale w języku greckim dosłownie znaczy wezwanie, apel do kogoś, zachęta, pocieszenie. Rozmawiasz z kimś i apel do niego, zmień myślenie, zmień się. Kochani, chciałbym, abyśmy to dobrze zrozumieli. Twoja mowa może budować albo rujnować. Ale twoja mowa do kogoś ma spowodować zmianę w kimś myślenia ku dobremu. To oznacza i zachętę, i napominanie. I bardzo często musimy sobie zadawać pytanie, czym jestem narzędziem? Czy jestem narzędziem w ręku Boga, który stale zachęca i podnosi, ale też upomina? Czy jestem narzędziem w ręku diabła, który jest plotkarzem, potępia i dobija? Bóg, który w nas działa, chce, żebyśmy się ciągle w Kościele budowali i zachęcali. Ale to też oznacza, że czasami musimy komuś zwrócić uwagę i powiedzieć, mówię ci to, bo jestem twoim przyjacielem. Dzisiaj z Andrzejem przed nabożeństwem piliśmy, znaczy on pił kawę, ja jadłem kisiel. I powiedziałem mu taką historię z seminarium. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, byłem wegetarianinem. Nie jadłem mięsa. Było nas kilka osób, którzy nie jedli mięsa. Miałem dyżur w kuchni. Ja wydawałem kolację. Podeszła jedna koleżanka z seminarium, pyta się, Sebastian, co jest dzisiaj na kolację? A ja mówię, kupa. Ona, co? A ja, kupa. Znaczy tak naprawdę to pasztet. I stał mój przyjaciel obok mnie. Wziął mnie na bok, nie przy wszystkich, i mówi, Sebastian, nie możesz o darach Bożych mówić kupa. Ja mówię, ale inni tak mówią. A on mówi, ale ja jestem twoim przyjacielem. I mówię ci, że Jezusowi nie podoba się, żebyś na pasztet mówił kupa. Ja mówię, Zbyszek, masz rację. I go przeprosiłem. Zobaczcie, to nie było dla mnie miłe, co on powiedział. Ale to on miał rację, a nie ja. Ja uważałem, że jestem zabawny, bo ja nie jem akurat mięsa. A to nie było zabawne. Bogu nie podobało się to, co ja mówiłem. Ale on to powiedział w miłości, ale powiedział konkretnie, zabraniam ci jako przyjaciel tak mówić. Nie możesz tak się odzywać. Nie możesz tak mówić o jedzeniu. Czego oczekuje od nas Jezus w tej postawie, kiedy rozmawiamy między sobą. Drugi list do Koryntian, wyraził to Pan Jezus przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział. Od 4 wersetu, bardzo ciekawe fragmenty tutaj. Pociecha, a to słowo pociecha w języku greckim znaczy zachęta. To jest, Paweł mówi, może otworzę to, bo część wziąłem, że Jezus nas stale zachęca, pociesza nas w każdym ucisku. Że kiedy ja mam problem w swoim życiu, to Duch Święty, Chrystus i Bóg Ojciec ciągle mnie zachęca, że dam radę. Dzięki temu, że Bóg ciągle mnie zachęca, my potrafimy pocieszać, albo to samo słówko znaczy zachęcać tych, którzy przechodzą przez uciski. Kiedy potrafisz kogoś pocieszyć i zachęcić? Kiedy sam przeszedłeś przez podobne problemy, albo w ogóle przeszedłeś przez uciski. Powiem wam, nie umie pocieszać osoba, która nie miała żadnych problemów w życiu. Osoba, która nie miała żadnych problemów w życiu i przyjdzie do niej osoba, która ma problemy i obie są wierzące, to ta osoba, która nie ma problemów, mówi: ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja mam super z Jezusem. Ja nie mam żadnych problemów. Ale żeby móc pocieszyć, to trzeba najpierw przyjąć pocieszenie od Boga i wtedy możesz wysłuchać kogoś i go pocieszyć. I dalej jest powiedziane: tę pociechą, zachętą, którą sami doznaliśmy od Boga. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej zachęty. Zobaczcie, jaki dziwny werset Paweł mówi. Jeśli my mamy problemy przez to, że głosimy Jezusa, jesteśmy uciskani, to jest dla waszego dobra, dla waszej zachęty i zbawienia. I jeśli jesteśmy pocieszani, zachęcani, to też dla swojej własnej pociechy, abyśmy trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. Czyli ten fragment mówi o tym, że mamy stale się pocieszać, bo sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jesteśmy tylko ludźmi, musimy o tym pamiętać. Każdy z nas popełnia grzechy, błędy, również w mowie. Nie ma na tej sali ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć: a ja już z językiem nie mam problemu. Nie ma tak. Możesz stanąć w takiej sytuacji, że powiesz taką głupotę, albo powiesz słowa, których będziesz żałował, ale nie możesz już ich z powrotem wrzucić do siebie. I ważną rzeczą jest, i to jest bardzo ciekawe, że kiedy my powiemy jakąś głupotę, to nikt z nas, kto powie głupotę, nie robi czegoś takiego, że wychodzi tutaj na środek i mówi: powiedziałem głupotę, proszę was, potępcie mnie. Ja nigdy takiego świadectwa nie słyszałem. Wiem, że źle powiedziałem, kochany Kościele, wiem, że musicie mnie w sercu potępić, proszę, zróbcie to. Nie, kiedy ja powiem głupotę, to oczekuję, że Kościół powie: no, zdarzyło się pastorowi. No, każdy z grzesznikiem, że mnie wszyscy pocieszą, zachęcą, powiedzą: dobra, odpuszczamy ci. Każdy z nas, kiedy zgrzeszy w mowie, w języku, oczekuje pocieszenia, zrozumienia i wybaczenia. Ale jeśli ktoś to zrobi, to już tak nie jest łatwo. Jak ja palnę głupotę, to potrzebuję zrozumienia, ale jak ktoś w mojej obecności palnie głupotę, nagada głupot, wtedy włącza mi się dar napominania. Jak on mógł, tyle lat wierzący, i taki głupot nagadał, no. Wtedy pojawia się ten cudowny dar. Jeśli ktoś jest osobą wierzącą i zgrzeszy wobec brata lub siostry, to jest beznadziejne zachowanie. Nie powinien tak zrobić. To nie ma co usprawiedliwiać. Ale pamiętajmy o tym, że ja też popełniam, każdy z nas popełnia błędy. Nie potępiajmy siebie w sercu, czyli nie wysyłajmy kogoś do piekła w sercu. Nie mówmy do Jezusa: on jest beznadziejny, on się nie nadaje. Nie wolno w sercu potępiać nikogo, nie wolno pozwalać też na to, żeby on dalej to robił. I to jest znowu jedna moneta. Zobaczcie, to dalej jest jedna moneta. Z jednej strony nie potępiam, a z drugiej nie mogę pozwolić, żeby on tak robił. No bo jeśli on to dalej będzie robił, to będzie ranił wszystkich. To jest jedna moneta. I trzeba tej osobie to powiedzieć. Czasami jest bardzo trudno trzymać język za zębami. Jeśli wierzący robi głupie rzeczy i mówi głupie rzeczy, no to bardzo często w innych wierzących pojawia się w sercach gniew i dar osądu, czyli napominania. I wtedy trzeba zadać pytanie, czy to jest Duch Święty, czy to Duch Święty teraz na mnie wstąpił. Czy kiedy ja zrobię coś głupiego, czy coś powiem głupiego, czy Duch Święty wobec mnie mówi osądzające i potępiające rzeczy? No nie robi tego. Zawstydza mnie. Mówi do mnie tak czule. Pamiętam wiele razy, jak w seminarium zielonoświątkowym byłem, mówiłem masę głupich rzeczy, a chciałem być pastorem. To była tragedia. Ja wiedziałem, że ja mówię głupoty, że jestem przekorny, że mam głupie żarty mówię. Dlatego, kiedy jeden z moich synów, nie będę już mówił, który, mówi głupie żarty, to po prostu widzę siebie. I wiecie, co wtedy Duch Święty robił? Jak kiedy widziałem, że narozrabiałem, nagadałem głupot i ktoś się obraził. Ja siadałem przed Bogiem i mówiłem, wiem, no, beznadziejny jestem. I wtedy przychodził Duch Święty i mówił dobre rzeczy o mnie. Ja nie chciałem tego słuchać. Ja chciałem właśnie wtedy, żebym przyszedł i żeby do mnie powiedział, właśnie jesteś beznadziejny. Ja chciałem, żeby on na mnie nakrzyczał. Ja wtedy oczekiwałem, żeby do mnie Bóg się zwrócił jak Jezus do Piotra. A zejdź mi z oczu, ty szatanie jeden. Nigdy pastorem nie będziesz. A przychodził Bóg i mówił same dobre rzeczy do mnie. I pamiętam, że płakałem jak małe dziecko przed Bogiem, bo było mi tak wstyd, że on mnie tak kocha, że mówi tak dobre rzeczy, a ja tak go obraziłem i źle go reprezentowałem wobec kogoś. To jest nie, zobaczcie, i Bóg chce, żebyśmy taką postawę zajęli, żebyśmy nikogo nie potępiali. Duch Święty, który jest we mnie, jest pocieszycielem. Jego rola jest pocieszać. I zobaczcie, że On nas znosi jako grzeszników. Jesteśmy bardzo często zawodni. Popełniamy błędy. Ale nas ciągle zachęca. Nasze życie i nasza mowa może dla innych być jak dźwig, że podjeżdżasz, ktoś leży, rozpacza, jest z nim źle i jesteś jak dźwig, że go bierzesz i podnosisz. Ale twoja mowa może też działać jak spychacz. Spychacz kogoś zepchnie do dołu i po nim przejedzie. I go zasypie ziemią. Mimo, że on jeszcze żyje, mogłoby coś z niego być, ale można się po nim też przejechać. To jest historia, którą wymyśliłem. Ale posłuchajcie przez chwilę. Pewna kobieta, wierząca kobieta, matka i żona, umierała na raka. I razem z mężem wierzącym próbowali przygotować swoją małą córeczkę, która miała 4 latka, na śmierć mamy. Więc bardzo dużo z nią rozmawiali. Mówili jej, że któregoś dnia obudzisz się i mamy nie będzie, bo mama pójdzie do Pana Boga. Tłumaczyli jej, rozmawiali z nią. Dziewczynka słuchała tego i zadawała pytania, ale nie brała sobie tego do serca. Rodzice stale ją zachęcali, uczyli, jak, że kiedy nadejdzie ten dzień śmierci mamy, to dziewczynka chcieli, żeby była przygotowana. Ale kiedy pojawił się ten dzień i kiedy mamy już nie było, bo umarła i została zabrana do kostnicy, wstała rano i zaczęła szukać mamy po całym domu. Ale tato jej powiedział, nie ma mamy. Tak jak pamiętasz, jak mamusia i tatoś ci tłumaczyli? Mamy już nie ma. I już jej nie będzie, jest w niebie. I początkowo dziewczynka nie wierzyła tacie. Ale kiedy w końcu dotarło do niej, że mamy nie ma, zamknęła się w swoim pokoju. Jej serce napełniło się gniewem, żalem do mamy. Jak mogła ją zostawić? Jak mogła tak po prostu sobie odejść do Boga i ją zostawić? Najbardziej ukochaną córeczkę. Co powinien zrobić wtedy ojciec tej córeczki? który stracił żonę. Ojciec, który patrzył na serce własnego dziecka, które wypełnia się goryczą, zatwardziałością, żalem. Co powinien czuć wtedy? Co powinien zrobić? Czy ojciec powinien ją zbić za to? Czy czujemy emocje tego taty, ojca i męża jednocześnie? Po stracie żony, widząc, że jego ukochane dziecko napełnia się goryczą, odrzuceniem, gniewem, żalem, zniszczeniem, że przyszedł diabeł i zaczął to dziecko szpikować i oszukiwać. To jest historia, którą sam wymyśliłem, ale ta historia wydarzyła się w Nowym Testamencie. Pamiętacie, kiedy Jezus przed śmiercią powiedział do Piotra, że idzie i umrze? A Piotr powiedział, nigdy to się nie stanie. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Piotra? Kiedy mnie aresztują, 3 razy się mnie zaprzesz. Wyprzesz się mnie i powiesz, że mnie nie znasz. Przygotowywał serce Piotra, jak ten tato i mama tej dziewczynki. Bo Piotr był wielkim facetem, miał wielką łapę i był rybakiem, ale w sercu był jak ta mała dziewczynka. Myślał, że jest twardym facetem, ale w duchu był tylko dzieckiem. I ojciec, Jezus Chrystus, chciał go przygotować na śmierć swoją. A on nie dał sobie pomóc. Nie wpuścił go. Powiedział, to się nie wydarzy. Kiedy mu powiedział, zaprzesz się mnie, powiedział, nigdy to się nie wydarzy, na śmierć z tobą pójdę. Ale najciekawsze jest to, kiedy Jezus zmartwychwstał i kiedy z Piotrem rozmawiał. Zachował się dokładnie tak, jak ten ojciec po stracie żony. Zachęcał go. Piotr się czuł fatalnie, 3 razy się go zaparł. A Jezus 3 razy się go pyta, czy go kocha. Zachęcał go. Uczył go tego, że mamy polegać na Bogu, a nie na sobie. Że nigdy nie mamy kogoś osądzać i czuć się lepszym od kogoś, bo zostawiamy na siebie pułapkę. Bo my jesteśmy beznadziejni, jesteśmy grzesznikami. Jeśli się w czymś nie wywaliłem, to tylko dlatego, że łaska Boża jest nade mną. Tak to działa. Ani razu Jezus do Piotra nie powiedział, a nie mówiłem, a widzisz, że jesteś beznadziejny i widzisz, że miałem rację. Na koniec chciałbym wam zadać takie pytanka. To już jest koniec kazania. Co byłoby z tobą, gdyby Jezus stale cię nie zachęcał? Co byłoby z tobą, gdyby Duch Święty, Jezus Chrystus stale cię nie zachęcał? Nie byłoby cię tutaj. Nie siedziałbyś w ławce, nie słuchał tego kazania. Co byłoby z tobą, gdyby Jezus oceniał cię przez pryzmat twoich błędów, grzechów i języka? Czy w ogóle Duch Święty by z tobą jeszcze rozmawiał? Gdyby Duch Święty mi powiedział, co ty myślisz tak naprawdę w domu przy kawie, to ja jako pastor nie chciałbym się z tobą zadawać. A on cały czas w tobie mieszka i dalej do ciebie mówi. To jest ciekawe, no nie? Gdybyśmy naprawdę mogli wniknąć w czyjeś serce i zobaczyć, co tam jest. Jakby niektóre siostry tutaj weszły w serce któregoś z braci. Szok. Wiecie, w pewnym zborze pewien pastor głosił podobne kazanie jak ja. I pewien brat był tak poruszony tym kazaniem, że wyszedł przed kościół i powiedział, ja bym chciał wyznać swój grzech. Tu nie ma ani jednej siostry, której nie pożądałem. Nie wiem, czy jeszcze jest członkiem zboru tego. To była głupota totalna, co on zrobił. Ale dlaczego mówię ten przykład? Gdybyśmy naprawdę mogli w czyjeś serce wejść, zobaczyć jego myśli o wszystkich zborownikach, to byśmy się przerazili. A Duch Święty cały czas w tobie jest. I się nie zniechęca. Co by było, gdyby zrezygnował? Czy chcesz być człowiekiem zachęty jak Barnaba, czy chcesz być człowiekiem gniewu i osądzania? Czy chcesz być przyjacielem ludzi przez zachętę, czy wrogiem ludzi przez osąd i zły język, przez osądzanie zazwyczaj w sercu? To jest takie pytanie, to nie jest kazanie po to, żeby je wysłuchać. Ono nie jest łatwe do wprowadzenia w życie, bo każdy z nas ma problem z tym, co tutaj musimy wprowadzić w życie. Ważne jest to, żebyśmy w sercu bali się Boga, że On nas widzi. Kiedyś byłem u mojego przyjaciela, w kościele baptystów, Sergiusz ma na imię, i miał na ścianie napisane patrz, co robisz i co myślisz i co mówisz, bo Bóg i aniołowie patrzą. Zastanów się, co mówisz, co myślisz i co robisz, bo Bóg nieustannie na ciebie patrzy i jego aniołowie. I jeśli naprawdę tak byśmy postępowali, że boimy się Boga w sercu, że On przeniknie moje serce, to powiem wam, nie musisz się bać o relacje z ludźmi. Będziesz miał bardzo dobre relacje. Nikogo nie będziesz osądzał, bo ciągle będziesz bał się, że Bóg widzi twoje serce, twoje myśli. W ogóle nie będziesz żadnych złych uczynków, bo po prostu chcemy się podobać wtedy Bogu. Amen. Zachęcam, żebyśmy dobrali się trójkami i pomodlili się w nawiązaniu do tego kazanka. O siebie.